Szlachetne zdrowie.
48 tysięcy Polaków rocznie umiera przedwcześnie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie, a szczególnie do jakich prowadzą chorób, o tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie. Gościem programu jest profesor medycyny Anna Bodzenta-Łukaszek, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Nie wiem do końca, jak to obliczono, ale prawie 50 tysięcy Polaków rocznie traci przedwcześnie życie z powodu właśnie oddychania zanieczyszczonym powietrzem. A jakie zanieczyszczenia powietrza w Polsce i w naszym regionie mają największy wpływ na zdrowie, pani profesor?
Państwo się przyzwyczaili, słuchacze, że od kilku lat występuję jako alergolog, a tutaj nagle pojawia się zupełnie nowy temat dotyczący smogu i wpływu na schorzenia układu oddechowego. Ale zanim przejdę, to słów kilka. Przypomnę, chociaż państwo w mediach słyszycie, czytacie, że ten smog jako zjawisko atmosferyczne było znane od dawna. A co się stało, że ostatnie lata, a szczególnie mijające miesiące, zwróciły szczególną uwagę, że ma to istotny wpływ, te zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, na schorzenia układu oddechowego? Otóż w skład zanieczyszczenia, bo jest to zjawisko atmosferyczne, tak jak powiedziałam, zjawisko nienaturalne, spowodowało wysoką, w sensie ujemnym, czyli niską temperaturą i zamgleniem. I to zjawisko atmosferyczne powoduje, że dochodzi do zanieczyszczenia różnymi pyłami. Wśród tych toksycznych związków mamy przede wszystkim tlenki siarki, węgla i azotu. A także sadza, to wszystko się dostaje do atmosfery w wyniku działalności człowieka, w wyniku tego, czym palimy w piecach, w kominkach, bowiem te produkty, które spalamy, najczęściej jest to wilgotne drewno, ale również plastik, jak też niskogatunkowy węgiel, tak zwany miał. To powoduje, że mnóstwo tych toksycznych związków dostaje się do atmosfery. Ostatnio się podnosi również udział ogromny w zanieczyszczeniu środowiska silników diesla. I są już nawet miasta, które planują, że tam do roku 2025 nie będą mogły wjeżdżać samochody z silnikami diesla. Na pierwszym miejscu tutaj jest Paryż, również Madryt. Podążają w tym kierunku również kraje skandynawskie. A zatem co się dzieje, jak oddychamy tym skażonym powietrzem? Jaki to ma wpływ na układ oddechowy? Ogromny, bo są to cząsteczki z pyły o masie cząsteczkowej rzędu 10 mikrometrów, 2,5. Czyli tak drobne cząstki, które natychmiast penetrują, szczególnie w przypadku tych małych 2,5 mikrometra, które penetrują, dostają się bardzo łatwo do układu oddechowego. A przede wszystkim do tych mała cząsteczka penetruje bardzo nisko, czyli do drobnych dróg oddechowych, tych najmniejszych oskrzelików, jak również pęcherzyków płucnych. I u pacjentów, którzy już chorują na astmę albo chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, dochodzi do nasilenia procesu chorobowego, procesu zapalnego i objawów zaostrzenia choroby. Stąd też te ostatnie dni, właściwie od stycznia, wzrasta odsetek pacjentów hospitalizowanych w klinice, zgłaszających się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do poradni przyklinicznych z powodu zaostrzenia procesu chorobowego. Oczywiście nie wpadajmy w przesadę. Dlatego, że na początku pierwsze objawy to mogą być objawy zapalenia oskrzeli, szczególnie wtedy, kiedy dostają się do układu oddechowego te większe cząstki o średnicy 10 mikrometrów. Te cząstki zatrzymywane są na błonku układu oddechowego i powodują taki stan zapalny przypominający zapalenie oskrzeli. Czyli kaszlemy, odkrztuszamy. Często lekarz
jeszcze, pani profesor, ja bym chciał jeszcze troszeczkę jednak ten wątek naszego regionu pociągnąć, bo o tych szczegółach będziemy mówili, ale chodzi mi o to, że przecież my jesteśmy zielonymi płucami Polski. Czy jest jakakolwiek podstawa, żeby mówić, że u nas jest zanieczyszczone powietrze? Czy były jakieś badania? Państwo na pewno wiedzieliby o tym, jeśli by ktoś je prowadził.
Rzeczywiście istnieje taka opinia, że Podlasie, Białystok są to zielone płuca Polski, że u nas jest idealne, czyste powietrze, nie ma skażenia. Okazuje się, że jest to nieprawda, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, my wszyscy mieszkańcy przyczyniamy się do skażenia, bo palimy w kominkach, palimy w niedostosowanych piecach i zatruwamy tą atmosferę. Te nasze kryteria, te nasze normy polskie, również mówię i o Podlasiu, one w stosunku do norm europejskich są bardzo łagodne. One są niejednokrotnie 30 razy u nas jest wyższe stężenie dopuszczalne jako norma w stosunku na przykład do Paryża. Dlatego też w tej chwili już i Unia Europejska, Światowa Organizacja Zdrowia dąży do tego, żeby jednak te kryteria dotyczące stężenia pyłów, tych szczególnie pyłów wdychalnych, tych o masie cząsteczkowej 10-2,5 mikrometra, były porównywalne w różnych krajach. Bo w całej Europie, we wszystkich miastach, również w Polsce, w tych dużych miastach, są przeprowadzane pomiary. I dlatego też ta norma musi być porównywalna. Jeżeli przykładowo w Paryżu jest 10, już nie podaję tutaj wartości, a w Polsce mamy 30, 50 czy 100, no to nie jest to norma. Dlatego pierwsza rzecz, musimy ujednolicić te nasze normy.
Bo na dobrą sprawę powietrze wszędzie jest...
Powietrze jest...
Takie no, same,
to dokładnie. I u nas jest dużo przecież zielonych terenów, ale dużo jest wsi, gdzie pali się byle czym. I pali się oczywiście... I tym byłam zszokowana, jak się dowiedziałam, że nawet niektórzy kupują różne w tych second handach na kilogramy materiały, ubrania do palenia w piecach, bo to jest tańsze niż na przykład kupno wysokogatunkowego węgla.
Ostatnio się dowiedziałem, że właśnie w rejonie Świętokrzyskiego na przykład taki dzienny pobyt na świeżym powietrzu dla człowieka niepalącego równa się tak, jakby spalił pół paczki papierosów.
Tak, czyli taniej. Krótko mówiąc, przenośni, prawda?
Ale tego nie jest w stanie uniknąć nawet.
Oczywiście.
Nie jest palaczem, a pali papierosy.
Tak, tak, tym bardziej, że tak, proszę państwa, my, osoby zdrowe, jak wychodzimy do takiego powietrza, nazwijmy to świeżego, zielone płuca Polski, szczególnie nie czujemy, wdychając ani zapachu, nic się nie dzieje. Dopiero potem, po godzinie przebywania w takim powietrzu, nagle zaczyna nas coś drapać w gardle, zaczynamy pokaszliwać i po prostu bez gorączki zaczynają nam dokuczać górne odcinki układu oddechowego, czyli oskrzela się bronią. I tutaj jest też taki słaby punkt, bo taka osoba kaszląca idzie do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny daje mu antybiotyk albo nawet mówi początki astmy. Daje leki na leczenie astmy, a okazuje się, że to jest po prostu tylko sezonowość dolegliwości związana z zanieczyszczeniem powietrza. Myślę, że wrócimy za chwilę do tego tematu, no bowiem trochę inaczej wygląda to u dzieci, u osób w wieku podeszłym. Niemniej jednak podsumowując tę część, szczególnie u pacjentów z już rozpoznanymi schorzeniami układu oddechowego, astma POHP, dochodzi do nasilenia dolegliwości, czyli kaszel, duszność, a natomiast ten proces chorobowy również jest nasilony. Dlatego też należy być bardzo czujnym wtedy, kiedy to stężenie tych związków toksycznych wzrasta, nie wychodzimy z domu.
Trudno. W warszawskim szpitalu wojskowym właśnie zaobserwowano w styczniu o 1/3 większą liczbę przyjęć ludzi, którzy chorują na astmę, na POHP. Również słyszałem o tym, że jest więcej osób na oddziałach kardiologicznych, bo to też ma związek. Czy w Państwa klinice też widać większą liczbę?
Myśmy nie zaobserwowali aż takiego dramatycznego wzrostu, jako że no, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Czy to, że pacjent przychodzi do nas, do hospitalizacji z zaostrzeniem swoich dolegliwości, to jest wpływ infekcji wirusowej, bo mamy styczeń, infekcji bakteryjnej, czy też skażenia środowiska. Ale myślę, że w niedalekiej przyszłości, ponieważ rozpoczynamy współpracę z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie i Politechniką odnośnie pomiarów stężenia tych toksycznych substancji i wpływu tych zanieczyszczeń na układ oddechowy. Będziemy wykonywali na określonych grupach i pacjentów, i ludzi zdrowych za pomocą najbardziej nowoczesnej, nieinwazyjnej techniki i myślę, że przyszły rok przyniesie na poziomie międzynarodowym publikację dotyczącą tego problemu i odpowiem na pytanie, czy zielone płuca Polski są autentycznie zielone.
No, zanim to będziemy wiedzieli, to wcześniej porozmawiamy o objawach, które mogą świadczyć, że jednak to, co się z nami dzieje, jest wynikiem zanieczyszczenia powietrza.
Szlachetne zdrowie.
Dziś w audycji mówimy, jak zanieczyszczone powietrze może wpływać na nasze zdrowie, a gościem programu jest profesor Anna Bodzenta-Łukaszek, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, jakie objawy mogą świadczyć o tym, że nasz stan zdrowia właśnie się pogorszył z powodu zanieczyszczonego powietrza lub środowiska, w którym się znaleźliśmy?
Przede wszystkim zależy to, czy jesteśmy zdrowi, czy też już mamy rozpoznane jakiekolwiek patologie dotyczące układu oddechowego. Bo u osoby zdrowej zwykle bez gorączki zaczyna się nagle uczucie drapania w gardle, pieczenia oczu, chrypki. I wtedy taki objaw u osoby niegorączkującej może sugerować, że to jest właśnie skażone, zanieczyszczone powietrze.
A jakie substancje powodują właśnie takie objawy?
Przede wszystkim tlenki azotu, tlenki węgla, te, które mają działanie drażniące na błonka oddechowego, bo te pierwsze objawy typu pokaszliwanie, później kaszel, drapanie w gardle, jest to rodzaj samoobrony organizmu, bo dochodzi do po prostu uczucia takiego odkaszliwania. Chcę się pozbyć tego, co mnie drażni. Natomiast im dłużej trwa przebywanie w takiej atmosferze skażonej, tym jest gorzej. Ale jest trudne pytanie. Jak długo przebywając w atmosferze skażonej możemy mieć tego typu dolegliwości? To jest indywidualne. To zależy od naszej wrażliwości, od naszego odbudowy, od wydolności naszego układu oddechowego. Natomiast u pacjentów, którzy już mają te swoje rozpoznania, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, czy generalnie inne schorzenia układu oddechowego, Na przykład u pacjenta z astmą, który przyjmuje leki, dobrze się czuje, nic nie dzieje się, nagle zaczyna brakować mu powietrza. Zaczyna częściej kaszlać, budzi się w nocy, spada tolerancja wysiłku. To świadczy, że powinniśmy się udać do lekarza, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy jest to infekcja. A infekcja dzięki temu, że mamy dobrze ustawione laboratorium nasze, nie tylko uniwersyteckie, ale przy innych szpitalach, możemy odpowiedzieć na pytanie, czy to zaostrzenie dolegliwości wywołane jest na przykład infekcją, a jeśli okaże się, że badania biochemiczne wypadają prawidłowo, no to doszukujmy się wtedy patologii ze strony naszego zanieczyszczonego powietrza. Poza tym u pacjenta na przykład z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc analogicznie nasili się kaszel, nasili się duszność, nasili się upośledzona tolerancja wysiłku i wtedy nie gorączkując musimy zwrócić uwagę, że może nie infekcja, nie wirusy, nie bakterie są przyczyną dolegliwości takie, które występują. Ostatnio dzwoniła do mnie koleżanka z Krakowa, a wiemy, że Kraków jest bardzo zanieczyszczonym regionem Polski. I taki przykład przytoczyła, że na wizytę kontrolną szedł do niej pacjent. Kwestia weryfikacji leczenia i wyszedł z domu i nim dotarł do poradni przyklinicznej, to już miał napęd duszności. Stąd też jest sugestia, że jeżeli jest takie powietrze, jakie mamy, czyli wilgotne, mgły, to pacjent, który ma rozpoznanie astmy POHP, nie powinien wychodzić z domu bez leku przerywającego duszność, czyli powinien mieć ze sobą inhalator.
Do takich pacjentów jeszcze wrócimy. Ja chciałbym jednak ciągle jeszcze trochę bardziej dopytać o te osoby, które nie mają stwierdzonej żadnej choroby, ani właśnie POHP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, ani astmy. Nie mieli takiego przedtem incydentu, a mimo wszystko, coś z nimi się dzieje. I teraz co taki człowiek powinien zrobić? No, jeżeli zauważa u siebie taką sytuację, to już wspomniała pani, że trzeba to zweryfikować, czyli pójść do lekarza pierwszego kontaktu, czy poprosić o skierowanie do alergologa?
Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie i obserwując, co się dzieje z takimi ad hoc rozpoznaniami, jeżeli kaszel, jeżeli duszność utrzymuje się powyżej 4-6 tygodni, i ona coraz bardziej, te dolegliwości się nasilają, powinien wziąć skierowanie do alergologa czy pulmonologa i my robiąc profesjonalne, nieinwazyjne badania odpowiemy na pytanie, czy pacjent ma astmę, czy tej astmy nie ma. Bo nie ukrywajmy, rozpoznanie astmy, szczególnie dla osób młodych, jest takim bardzo depresyjnym rozpoznaniem. Tak jak w czasie hospitalizacji rozpoznajemy to schorzenie u młodych ludzi, to pada pytanie, jeja, jak ja będę żył z taką astmą? Dlaczego taka choroba? Nie wpadajmy w panikę. Astma leczy się fantastycznie. Astma nie powoduje dzięki nowoczesnym terapiom, nie powoduje upośledzenia wydolności fizycznej, nie wpływa na przebieg życia takiej młodej osoby, ale wiąże się z systematycznym leczeniem. Dlatego też powinniśmy bardzo wiarygodnie i ostrożnie podchodzić do tych rozpoznań.
Ale wspomniała pani tutaj, że to jest mniej więcej 2-3 tygodnie, więc czy przy tym wszystkim nie należy też powiązać, albo przynajmniej spróbować powiązać, w jakim środowisku byliśmy, czy zaobserwowaliśmy, że mogło być tam na przykład no niewidoczne, ale jakieś zadymienie, które mogło spowodować podrażnienie. Bo tak naprawdę te pierwsze cząstki, jak się dostają, to one powodują tylko i wyłącznie podrażnienie, tak?
Dokładnie. I pacjent, tak jak mówię, organizm się broni, trochę kaszle. To, na co pan redaktor zwrócił uwagę, wywiad jest bardzo istotny. I taka osoba powinna zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji wystąpiła duszność, kaszel, drapanie w gardle, czy na przykład po wycieczce do lasu, czy po spacerze, czy po jakiejś jeździe na rowerze, bo mimo takiej pogody widzę, że szczególnie w okolicach Białegostoku nadal jest trochę rowerzystów.
Dużo ludzi biega. Dużo to właśnie to są te zdrowe
dużo
osoby.
Dużo osób biega i to właśnie uprawiające sporty, te sporty zimowe, dużo osób chodzi, spaceruje, dlatego zawsze należy dopytać, czy po takim godzinnym spacerze wystąpiły objawy kaszlu, drapania w gardle, czy one są cały czas, czy jak ja wracam do domu, na przykład wypiję gorący napój, gorącą herbatę, czy to mnie ustępuje, czy też nie. Czyli wywiad decyduje. Na to powinniśmy zwracać uwagę. Ja zawsze podkreślam, że przy chorobach alergicznych i nie tylko, wywiad to jest 90%, czyli rozmowa z pacjentem sukcesu naszego sukcesu diagnostycznego, bo nie sztuka od razu zafundować pacjentowi różne badania, które nie zawsze odpowiedzą. A to, co pan redaktor powiedział, rozmowa, w jakiej sytuacji to wystąpiło, tysiąc, jak ja mówię, w przenośnej oczywiście, dodatkowych pytań. Co, jak, po co, dlaczego. I to nam pomaga.
Za chwileczkę przejdziemy już do tych osób, które mają rozpoznaną chorobę, bo te osoby mogą w pewien sposób złagodzić sobie właśnie życie w takim nawet zanieczyszczonym powietrzu.
Szlachetne zdrowie.
Gościem programu jest alergolog, profesor Anna Bodzenta-Łukaszyk, a rozmawiamy o zanieczyszczeniach powietrza. Teraz spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest najbardziej takie szkodliwe w tych związkach, które znajdują się w powietrzu dla tych, którzy są chorzy na astmę oskrzelową.
Tutaj odgrywa istotną rolę wielkość cząstek tych pyłów, które są zawieszone w powietrzu atmosferycznym. Bo w przypadku pacjenta z astmą proces chorobowy toczy się w najdrobniejszych drogach oddechowych, czyli w oskrzelikach, tych o najmniejszym kalibrze. I dostając się poprzez wdech, te toksyczne związki powodują już nasilenie procesu zapalnego toczącego się w dolnych drogach oddechowych. A proszę pamiętać o tym, że przemysł farmaceutyczny dąży do tego, że produkując leki, szczególnie tutaj mam na myśli steroidy wziewne, które są podstawą leczenia astmy, dąży do tego, żeby ten aerozol wdychany przez pacjenta, ten lek wdychany, miał właśnie cząsteczkę 2,5, cząstkę o średnicy 2,5 mikrometra, bo dzięki temu ten lek dociera do tych dolnych oskrzeli i leczy proces zapalny, steroidy.
Dlatego tak istotne jest, żeby eliminować te 2,5 mikro...
Tak, te toksyczne. Dokładnie, te toksyczne, bo one nie leczą przecież, tylko nasilają toczący się proces zapalny. Trochę inaczej wygląda sytuacja patogenetycznie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, bo w tej jednostce chorobowej głównie proces toczy się w pęcherzykach płucnych, ale niestety te cząstki o średnicy 2,5 mikrometra docierają również do pęcherzyków płucnych i upośledzają wymianę gazową, czyli stąd nasilenie duszności, ale również penetrują do krwi. Penetrując do krwi,
czyli
dostają
taka cząstka
się
szkodliwa, taka cząstka, po prostu jest we krwi, pływa.
Oczywiście, ona po prostu płynie sobie i może płynąć do naczyń wieńcowych. Ona może wpływać też na toczący się proces miażdżycowy, powodując destabilizację blaszki miażdżycowej, a zatem jest przyczyną również zawałów, udarów. A proszę też o tym pamiętać, że pacjenci, którzy mają rozpoznanie przewlekła obturacyjna choroba płuc, mają również choroby współistniejące, mają niewydolność krążenia, mają również nadciśnienie tętnicze, mają często również inne schorzenia, czyli te toksyczne związki to nie tylko układ oddechowy, to są naczynia połączone. czyli również wpływ na choroby układu krążenia. I tutaj przytoczę bardzo ciekawe badanie, które się aktualnie toczy na bardzo dużej liczbie pacjentów, czyli obiektywne, prowadzone na Śląsku przez Centrum Chorób Serca, gdzie przebadano ponad 600 tysięcy pacjentów. To są ogromne cyfry, ale przebadanie tak dużej grupy pacjentów świadczy o wiarygodności uzyskanych wyników. I równocześnie w tym okresie, kiedy jest tendencja, że ten smog rzeczywiście jest ogromny, oceniano stężenie w powietrzu atmosferycznym tych różnych toksycznych związków, czyli tlenku azotu, tlenku węgla, dwutlenków, i porównywano, jak wpływa stężenie na ilość przyjmowanych pacjentów do leczenia. I wykazano, że rzeczywiście w okresie tego dużego skażenia powietrza atmosferycznego nawet do 15% wzrastała liczba hospitalizowanych pacjentów z powodu zawałów, z powodu udarów. Te badania mają być pod koniec tego roku opublikowane, ale one pokazują nam, że rzeczywiście skażenie powietrza atmosferycznego wpływa również na układ krążenia. A wiemy też o tym, że południe Polski, czyli Śląsk, Małopolska, Dolny Śląsk należą do najbardziej zanieczyszczonych regionów.
Na szczęście nie mieszkamy tam, ale też nie wiemy, co się dzieje w naszej atmosferze.
Dokładnie.
Tutaj w Podlaskiem.
Także nie
wpadajmy. Miejmy nadzieję, że za rok się dowiemy, tak, czy rzeczywiście bardzo odbiegamy, czy też nie do końca tak bardzo odbiegamy od tamtego rejonu. Ale co mogą zrobić te osoby, które właśnie w takim czasie tego nasilonego zanieczyszczenia powietrza muszą wyjść na zewnątrz, muszą po prostu normalnie funkcjonować. Była mowa o różnego rodzaju maseczkach. Czy taka maseczka zatrzymuje te drobiny, które są w powietrzu?
Oczywiście tak, ale maseczka to nie jest taka maseczka byle jaka, krótko mówiąc. Jest to maseczka niestety kosztująca 200-300 zł ze specjalnym filtrem oraz dobrze przylegająca. Ale pamiętajmy o tym, że maseczka musi być dobrze założona. I u osób, które noszą okulary, dochodzi do zaparowywania okularów. Osoby, które mają duszność, najmniejszy wysiłek powoduje duszność, przeszkadza ta maseczka. Czyli owszem, maseczki, tak jak w Japonii, jak w Chinach, proszę zwrócić uwagę, w mediach, w telewizji widzimy, że Japończycy bardzo często noszą maski, ale maska masce nierówna. Czyli musi być dobrze dobrana, droższa, często prana, bo proszę pamiętać również, że oddychamy do tej maski. Oddychamy ustami, oddychamy nosem, czyli maska się robi wilgotna. A jak się robi wilgotna,
to środowisko piękne.
To po prostu już nie spełnia swojego efektu. Poza tym powinna być częściej prana. I tak jeszcze raz podkreślam, to musi być ze specjalnym filtrem. Nie każdego z nas stać na wydatek 200-300 zł. To po pierwsze. Czyli krótko mówiąc, unikajmy wychodzenia z domu. A jeżeli już wychodzimy, no to się zabezpieczajmy. Nawet niech to będą okulary, nawet te okulary zerówki, bo wtedy ochronimy nasze spojówki, nasze oczy. Natomiast tak jak nieraz jadąc do pracy widzę biegających młodych ludzi, to nawet zauważyłam, że mają szalik albo jakąś taką chustkę, która zakrywa usta i nos. To też w pewnym sensie zabezpiecza.
No ale tam też jest wilgoć wtedy.
Ale tam też jest wilgoć, dlatego też no, powinien być filtr, który to wszystko pochłania. Ale mówi się
czy
też o
tym. Czy są jakieś środki, które ułatwiają życie właśnie tym, którzy mają
niestety
astmę?
Niestety nie ma, tylko po takim spacerze, po wyjściu powinniśmy jednak przypłukać jamę ustną, zapuścić na przykład, przypłukać nos wodą morską czy solą fizjologiczną, umyć twarz, umyć oczy, po prostu oczyścić naszą twarz z tego, co się z atmosfery dostało na naszą skórę.
Ale mieszkanie też trzeba wietrzyć, czy też no, biuro.
I tu jest problem. I tu jest problem, bo rzeczywiście nawet nie otwierając okien, smog, a szczególnie te drobne cząstki, te 2,5 się dostają, bo okna nie są szczelne, nasza stolarka nie jest szczelna. Także tak naprawdę nie ma dobrych, zapobiegających działań przeciwko smogowi. To tylko filtry, dobre piece i musimy patrzeć na to, czym palimy. Nie palmy wszystkiego, co nam wpadnie pod rękę.
Za chwileczkę jeszcze powiemy o szczególnych środkach ostrożności dla osób w młodym wieku, a także dla osób starszych, kobiet w ciąży.
Szlachetne zdrowie.
Profesor Anna Bodzenta-Łukaszyk, alergolog, jest naszym gościem. Dziś mówimy o zanieczyszczeniach. Pani profesor, dlaczego zanieczyszczenia powietrza są szczególnie groźne dla dzieci poniżej 7 roku życia i dla osób starszych?
Ta pierwsza grupa dzieci poniżej 7-8 roku życia rzeczywiście jest grupą tak zwanego zwiększonego ryzyka. Otóż dlaczego? Dlatego, że jeszcze ten nabłonek oddechowy nie jest do końca wykształcony. One mają, te maluszki, nieco inny metabolizm niż osoba dorosła, czyli dostające się substancje toksyczne wywierają bardziej nasilone efekty toksyczne niż u osoby dorosłej. Poza tym jest większa aktywność fizyczna u dzieci. Te dzieci ciągle biegają, kręcą się, skaczą niż osoba dorosła.
Czyli szybsza wymiana.
Szybszy jest metabolizm. W związku z tym to dziecko, i tutaj przytoczę badania prowadzone w Krakowie od 10 lat przez alergologów krakowskich, gdzie porównują, co się dzieje z tymi dziećmi. Badania są przeprowadzone od 2006 roku. Przybadano prawie 75 tysięcy dzieci w wieku 7-8 lat, jak również w wieku 16-17, czyli są to porównywalne efekty. I zobaczono, co się dzieje z dziećmi, czy narasta ilość alergii pod postacią alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy u dzieci tych młodszych i tych nastolatków w okresie nasilonego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. I tutaj są i dobre, i złe informacje. Może zacznę przepraszam, od tych dobrych, że nie ma wzrostu zachorowań na astmę. Natomiast znacznie, bo aż 30% dzieci badanych choruje na alergiczny nierzyt nosa. Co jest złą informacją, tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że rozpoznanie alergiczny nierzyt nosa jest takim wstępem do toczącego się procesu zapalnego na początku w górnych drogach oddechowych, ale potem przechodzi to na dolne drogi oddechowe. Tak zwana choroba, jedna choroba, wspólna choroba. Natomiast również musimy pamiętać, że jest duże niebezpieczeństwo dla kobiet w ciąży. Bowiem te związki toksyczne, te tlenki azotu, węgla, penetrują przez łożysko. I to powoduje, że dziecko może się urodzić o mniejszej wadze urodzeniowej. Może być też poród przedwczesny. Układ odpornościowy takiego dziecka może być nieco upośledzony. Dlatego też jest to niebezpieczeństwo dla kobiet w ciąży.
A osoby starsze?
Natomiast osoby starsze, również układ immunologiczny osoby starszej ulega trochę wygaszaniu. Jest taki powrót do przeszłości. U dziecka, który się urodzi bezpośrednio, jest jeszcze niewykształcony i potem jest cofanie się do przeszłości. Dlatego też i są choroby współistniejące. układ krążenia, układ oddechowy. I to są naczynia połączone, dlatego jest to w równym stopniu niebezpieczne.
Korzystając z okazji, że jest pani w studiu, jeszcze zapytam, czy już pylenie się zaczęło, które może się połączyć z tym, co mamy w powietrzu jako zanieczyszczenie?
Jeżeli się utrzyma pogoda bez minusowych temperatur, to myślę, że luty przyniesie nam pierwsze pylenie, olsza leszczyna. A marzec, jeśli będzie ładny, to dołączy się do tego brzoza. A połączenie smogu i alergenów to jest bomba.
Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Moim i Państwa gościem była profesor Anna Bodzenta-Łukaszek, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję Państwu.
Te audycje i wszystkie archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok. A jeśli chodzi o pytania, bardzo proszę o przesłanie drogą mailową wfilipowicz@radio.białystok.pl. Właśnie tym pytaniom poświęcę więcej uwagi, żeby zaproponować kolejne tematy audycji. Za chwilę w studiu Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.